Centrum Premier League.
Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu w Centrum Premier League, w którym podsumujemy ostatnią i zapowiemy kolejną kolejkę najlepszej ligi świata. Za mikrofonów witają się z Wami Grzegorz Hunkel
i Michał Kicia. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Michale, na początku nadmieńmy, że mecz derby Liverpoolu, tak naprawdę mecz pomiędzy Liverpoolem a Evertonem się nie odbył przed zbyt silny wiatr na północy Anglii. Nowa data tego meczu, rozegrania tego meczu nie jest jeszcze znana. Trzeba czekać na komunikaty od władz ligi.
Myślę, że jeśli chodzi o ten mecz, to dużo, jeśli chodzi o takie emocje dla kibiców, nie straciliśmy. Everton raczej był z góry skazany na porażkę, tym bardziej, że to on przyjechał do Liverpoolu. No, nie wróżyłbym Evertonowi wielkich szans w tym starciu, no ale...
Daleko nie mieli, bo niecałe 2 kilometry, ale... Dobrze, przejdźmy do pierwszego meczu, który się odbył. Aston Villa na Villa Park podejmowała Southampton. Aston Villa wygrywa ten mecz 1-0. Gol Johna Durana w 24 minucie. Już wcześniej Villa miała sytuację. Duran za mocno wypuścił sobie piłkę tam na początku meczu. Bramka padła po jego indywidualnej akcji. Kolumbijczyk zszedł z prawej strony do środka. No i wykorzystał wątpliwe ustawienie bramkarza, który stał na 11 metrze z nieznanych mi przyczyn. Ogólnie w całym meczu widać przewagę Aston Villa, ale tylko w strzałach. W pierwszej połowie 8 strzałów, w drugiej 10. Strzały celne już wyglądają gorzej, ale jednak wciąż dobrze dla Aston Villa, bo 5-0 w strzałach celnych w całym meczu. Expected goals bardzo wysokie, 2,35. Zawiodła skuteczność. Tam Watkins później jeszcze w drugiej połowie miał dobre sytuacje na podwyższenie. MVP meczu został strzelec bramki Duran. No i Villa odbudowuje swoją pozycję w Premier League, którą to była w poprzednim sezonie.
No właśnie, ale nie wiem jak to, ja się spodziewałem czegoś więcej po Aston Villa. Nawet we wczorajszym spotkaniu Ligi Mistrzów wygrali 3-2. To prawda, też się męczyli, więc ostatnio rzeczywiście te mecze nie są takie pewne. Nie przestała to być taka drużyna, no chociażby jak na początku tego sezonu, gdzie potrafili zaskoczyć. No mówię, spodziewałem się troszeczkę więcej po Aston Villa, no i mam nadzieję, że rzeczywiście namieszają jeszcze trochę w Premier League i mecze z ich udziałem będą bardzo ciekawe.
Wiesz, w końcowym rozrachunku nikt nie będzie ich rozliczał na koniec sezonu za to, jak te mecze wyglądały, tylko które miejsca w tabeli zajęli, czy udało im się zakwalifikować do europejskich pucharów, pewnie chcieliby pozostać w Lidze Mistrzów.
Oczywiście, zwycięzcy się nie sądzi.
Dobrze, kolejny mecz. Brentford kontra Newcastle. 4-2 dla Brentfordu. Dosyć niespodziewany wynik.
Mhm. Chociaż tak samo jak bodajże 2 kolejki temu, Newcastle jest w dosyć ciężkiej sytuacji. Ciężko jest im się, powiedzmy, pozbierać. Widać, że mają te problemy. Jeśli chodzi o statystyki, no to zdecydowanie, jeśli chodzi o posiadanie, czy nawet strzały, przemawiały one na stronę Newcastle, jednak te problemy ze skutecznością, które nawet właśnie te 2 kliki to miał Izak, no to dalej jest widoczne, widać, że tutaj mają problemy, no i muszą je jakoś pokonać.
Chociaż tutaj Izak strzelił gola w 11 minucie, wyrównującego na 1-1. Wcześniej Mbeumo fantastycznym uderzeniem w 8 minucie wyprowadził Brentford na prowadzenie. No w drugiej, na samym początku meczu bodajże to była 2 minuta. Shane Longstaff miał bardzo dobrą sytuację, oddał bardzo groźny strzał sprzed pola karnego. Ostatecznie trafił tylko w poprzeczkę, więc już Newcastle mogło wyjść na prowadzenie. No ale później Brentford wykorzystywało tak naprawdę ich błędy w obronie, niepewną grę w linii defensywnej i w ostatecznym rozrachunku ten wynik wygląda niekorzystnie dla Newcastle, no i rzeczywiście tak było, jednak trzeba nadmienić, że gola na 4-2 Brentford strzeliło w 90 minucie, więc tak naprawdę tam do końca ważyły się losy tego spotkania.
I nawet jeśli chodzi o tą formację ofensywą Brentford, to no można powiedzieć, że grają chłopaki dobrze. Mbeumo i Wisa w tym sezonie są naprawdę dobrze dysponowani. I to już nie jest pierwsze spotkanie, gdzie grają na nawet dosyć wysokim poziomie. Tu w tym meczu MVP właśnie. Mbeumo, gol plus asysta. No bardzo dobre spotkanie.
słaby mecz Barnesa, mimo że strzelił bramkę w 32 minucie na 2-2, to przy trzecim golu dla Brentford zadzielił koszmarną stratę, praktycznie podał piłkę do Wisy, który pakował ją do bramki. Bramkarz był kompletnie nieprzygotowany na ten strzał. W ofensywie oprócz tej bramki też za dużo nie dawał tak naprawdę, bardziej przeszkadzał swoim kolegom niż pomagał. Przechodząc do trzeciego meczu, Crystal Palace zremisowało ku zaskoczeniu większości kibiców angielskiej piłki z Manchesterem City 2-2. City jest w kryzysie, ale myślę, że nikt się nie spodziewał, że zremisują z Crystal Palace, które w tym sezonie gra fatalnie.
A jeszcze zaznaczmy, że to oni pierwsi strzelili gola i dwa razy w tym meczu mieli prowadzenie, także mimo statystyka, jeśli chodzi o posiadanie piłki miażdżąca na korzyść City, mimo to jednak Crystal Palace z tą skutecznością tych strzałów rzeczywiście tutaj się ratowało.
City gra w taki sposób, że posiadają tą piłkę, rozgrywają ją w środku pola, ale jak Bernardo Silva nie wymyśli jakiegoś magicznego podania, to tak naprawdę niewiele z tego wynika, bo Haaland sobie sam sytuacji do strzelenia bramki nie wypracuje. Tego gola, co strzelił, to też na 1-1, to też był gol po prostu praktycznie do pustej bramki, bo tam całą robotę wykonał Nunes, który fantastycznie dośrodkował mu piłkę i Norweg wystarczyło, że dostawił tak naprawdę głowę i piłka znalazła się w siatce. Też myślę, że na końcowy wynik miała trochę wpływ decyzja sędziego, dosyć wątpliwa, o drugiej żółtej kartce dla Rico Lewisa. Tak naprawdę on został zahaczony przez zawodnika Crystal Palace, a nie na odwrót. No ale sędziowanie w Premier League wiemy, jak wygląda. Myślę, że wszyscy zdążyli się do tego przyzwyczaić.
Zobacz, że nawet statystyki strzałów był wynik dosyć remisowy, jeśli chodzi o City i Crystal Palace. Zobacz, że nawet jeśli chodzi o statystykę strzałów, ona była wyrównana. No wydaje mi się, że Crystal Palace po prostu zasłużyło sobie na ten remis, bo mimo że oddali piłkę i mimo że nie atakowali, to jednak skutecznością i tymi próbami, które potrafili sobie stworzyć, no wpakowali te dwie bramki, no i rzeczywiście grali w miarę przyzwoicie.
A propos jeszcze tego, co powiedziałem o tych fantastycznych podaniach Bernardo Silva, to on właśnie zaliczył asystę przy wyrównującym golu na 2-2 Rico Lewisa. Tam fantastyczne podanie przez środek pola. No i tak naprawdę młody zawodnik City nie miał żadnych problemów z wykorzystaniem tego. MVP meczu wybrany Erling Haaland. No i City po dobrym meczu z Forest, gdzie wygrali 4-0. Kolejny raz tracą punkty na wyjeździe. Warto też zaznaczyć, że ostatnie zwycięstwo na wyjeździe The Citizens odniosło 20 października, więc to już jakiś czas minął.
No właśnie, no. Jeszcze wracając do tego Haalanda i jego tytułu Man of the Match, nie sądzisz, że to właśnie ktoś inny powinien dostać ten tytuł? No bo Haaland oprócz tej strzelonej bramki, tak jak już rozmawialiśmy, no on tak naprawdę dostawia nogę. To nie jest zawodnik, który kryje sytuację, tym bardziej, że strzelił jedną bramkę na pustą. No czy tutaj bardziej właśnie ten kreator tej sytuacji, właśnie Nunes nie powinien dostać tej...
Ale Nunes oprócz tego dośrodkowania też za dużo w tym meczu nie zrobił. Tak naprawdę ja nie widzę tutaj dobrego kandydata do tej statuetki, bo Savinho na drugim skrzydle nie zrobił tak naprawdę nic. Miał znakomitą sytuację na wyrównanie, kiedy odebrał odbitą piłkę od słupka po strzale Gindogana. Piłka poleciała po jego strzale 5 metrów obok bramki z najbliższej odległości. To nie może się zdarzać takiemu zawodnikowi, za którego City płaci grube pieniądze. Mhm. To przechodząc do meczu Manchester United z Nottingham Forest. Również zaskoczenie tutaj w tym meczu, bo już w drugiej minucie Czerwone Diabły tracą bramkę po błędzie. Kolejną zresztą bramkę tracą po rzucie rożnym po dwóch golach straconych w taki sposób w meczu z Arsenalem. Teraz trzecia bramka z rzędu stracona właśnie po kornerze. Tam myślę był błąd ustawienia, bo Lisandro Martinez mający 1,70 m nie powinien kryć Milenkowicza, który jest prawie 20 centymetrów wyższy.
No tak, ale nawet jeśli chodzi o ten mecz, no to trzeba przyznać, że no to był ciężki mecz dla Czerwonych Diabłów. Tutaj też dosyć słaba dyspozycja Onany, który wpuszczał takie strzały, które normalnie bronił, przyzwyczaił kibiców do tego, że raczej takie strzały wyjmuje, no tutaj miał zdecydowane problemy, mimo że United próbowało i to naprawdę nie można powiedzieć, że nie próbowało, więcej posiadania piłki, więcej strzałów, no starali się tworzyć tę sytuację, to mimo wszystko nie byli w stanie zdać tego ostatecznego ciosu, no i zrobić tego comebacku z wyniku 3-1, tak to.
Wracają trochę demony 4-3. Do Manchesteru United z poprzedniego sezonu, tam również były sytuacje, tylko nie miał kto ich kończyć, tutaj co prawda Højlund z bramką w 18 minucie, no ale tak naprawdę tą bramkę wypracował mu Bruno Fernandes kapitalnym podaniem do Garnacho, bramkarz jeszcze ten pierwszy strzał zdołał obronić, na Højlund jak przystało na typowego rasowego napastnika, dobił piłkę do bramki, wyrównał. Bramka Gibbsa White'a po błędzie, po stracie Bruno Fernandesa i niezrozumiałym zachowaniu Onany, który nie obronił piłki zmierzającej w środek bramki. Później podwyższenie jeszcze Wooda, też ten strzał pod ostrym, z ostrego kąta głową, ta piłka dosyć wolno leciała. Tam na linii stał jeszcze Lisandro Martinez, ale no nie wybił tej piłki, też chyba myślał, że Onana to po prostu złapie.
No właśnie, takie niezrozumiałe decyzje Onany, bo taki był bardzo statyczny w tym meczu wrażenie na tej bramce, mimo że dużo biegał, to nic z tego nie było. Dużo szumu, a nic z tego nie wynika, więc no rzeczywiście tutaj jego bym wskazał, jakbym miał wybrać najsłabszego zawodnika United w tym meczu. No i później 61 minuta, trochę zamieszanie w polu karnym i Bruno oddaje celny strzał i mamy 3-2.
Bardzo ładna bramka swoją drogą Bruno Fernandesza. Mhm. A jeszcze wróciłbym na chwilę do Onany, bo mi się wydaje, że ten drugi jego błąd trochę wynikał z pierwszego, że on po tym pierwszym błędzie stracił pewność siebie, no i już nie zachował się tak, jak zachować się powinien, bo przyzwyczaił nas w tym sezonie już do kapitalnych meczów, tak jak chociażby z Ipswich, gdzie wyprawiał cuda na linii i tylko tak naprawdę dzięki niemu tam United zdobyło jeden punkt.
Mhm. No, naprawdę wtedy bronił fenomenalnie. Myślę, że masz rację, Skalawina, gdzie po prostu głowa czasami potrzebuje trochę przestrzeni, a tej przestrzeni nie ma. Zaczyna się stres, jakieś masowe błędy, lawina tak naprawdę. No ale myślę, że możemy już skończyć dywagację na temat, czyja to była wina w meczu Manchesteru i przejdziemy sobie do meczu Fulham i Arsenalu. Pierwsza bramka, no po podaniu prostopadłym do Jimeneza, on nie mógł zrobić inaczej, jak wykorzystać sytuację, pokonuje Raya w 11 minucie i mam wynik 1-0. Tutaj w ogóle to było takie delikatne zaskoczenie, bo Fulham tak naprawdę cały mecz, no nie będę mówić tego określenia, nie istniał tak naprawdę. Wszystkie statystyki no mówią jasno, no Fulham tutaj raczej murował i bronił wyniku. Klasycznie już w tym sezonie w zasadzie dla Arsenalu druga bramka w meczu, pierwsza dla Arsenalu, remisowa, padła po rzucie rożnym. Kai Havertz posyła piłkę do Saliby, który strzela bramkę. To już drugi gol z różnego Saliby. No ciekawa dosyć statystyka. Trzeba przyznać, że Francuz jest postawny, wysoki i potrafi wykorzystać te swoje atuty.
W ogóle Arsenal bardzo dobrze wykorzystuje rzuty rożne. Tam trener z całych fragmentów robi kapitalną robotę, bo oni bardzo dużo goli w tym sezonie już zdobyli właśnie po rzutach rożnych. Jeszcze Gabriel, zanim doznał kontuzji, to on też bardzo dużo goli zdobywał właśnie w taki sposób, gdzieś tam bita piłka bardzo mocno w stronę bramki i rozbiegający się zawodnicy Arsenalu w każdą stronę i większość drużyn ma z tym problemy. Padł gol na 2-1 dla Arsenalu w końcówce meczu, ale Saka był na spalonym, no i sędzia nie mógł go uznać. Arsenal traci punkty na dosyć łatwym, jak się wydawało, przeciwniku i tak naprawdę Liverpool coraz bardziej odjeżdża goniącej trójce, tam Chelsea, Arsenal i Manchester City są bardzo blisko siebie, ale do Liverpoolu tych punktów już tracą sporo, mimo że Liverpool nie grał meczu w tej kolejce.
Mhm. Tu jeszcze no myślę, że no chyba tyle, nie będziemy się nad Fulhamem znęcać. No był to mecz zdecydowanie jednostronny. Dziwi mnie tylko fakt, że Arsenal nie był w stanie stworzyć sobie drugiej takiej sytuacji, właśnie jak po tym rzucie rożnym. Oczywiście bez tego spalonego Saki.
Ja bym jeszcze został na chwilę jednak przy Fulhamie i zaznaczył słabą dyspozycję w tym meczu Alexa i Iwobi. On, Nigeryjczyk, w tym sezonie naprawdę dobre mecze potrafił rozgrywać, a z Arsenalem był taki dosyć niewidoczny. Nie wykreował żadnej znaczącej sytuacji dla swojej drużyny. No i też Raya tak naprawdę poza tą sytuacją, gdzie Arsenal stracił gola, to był bezrobotny, bo Fulham oddało tylko jeden celny strzał w tym meczu.
Mhm. Ale jeszcze zostając przy tych rzutach rożnych, o których rozmawialiśmy, jeśli chodzi o Arsenal, no trzeba przyznać, że rzeczywiście kapitalna robota trenera od stałych fragmentów gry, nawet z Manchester United, mimo że mecz wydawał się być wyrównany, no to po tych stałych fragmentach to tak naprawdę jedyny był argument Arsenalu, który no skrzętnie wykorzystali swoją przewagę w tym zakresie. Myślę, że możemy już spokojnie przejść do kolejnego meczu kolejki, czyli Ipswich kontra Bournemouth. 1-2, pierwszą bramkę strzela Chaplin w 21 minucie. No i później tak naprawdę zapowiadało się, że będą kontynuowali to swoje prowadzenie, mimo że tak naprawdę piłka w całości meczu należała częściej do Wisienek.
No właśnie, Ipswich było bardzo blisko swojego drugiego zwycięstwa w lidze. Oni jak dotychczas wygrali tylko raz z Tottenhamem, teraz do 87 minuty prowadzili z Bournemouth 1-0 i już byli bardzo blisko do pisania sobie tych kolejnych trzech punktów, co w ich kontekście sytuacji w tabeli byłoby bardzo ważne, bo oni tracą są w strefie spadkowej, tracą tylko 4 punkty do miejsca gwarantującego utrzymanie w Premier League, więc to byłoby dla nich bardzo ważne, żeby w tym meczu żeby została u nich pełna pula punktów.
Tak, jeszcze jeśli chodzi o Ipswich, to byłaby ich pierwsza domowa wygrana. Też to myślę bardzo znaczenia. Później tak naprawdę jakiś straszny bałagan się w obronie Ipswich zrobił. Został oddany strzał, niestety odbił się od słupka, no i Bournemouth niestety przegrywało dla nich niestety. No i rzeczywiście, jak mówiłeś, do tej 87 minuty tak naprawdę zapowiadało się na to, że Ipswich dowiezie wynik, ale później Ouattara i Unal strzelają bramki. Jedna pada właśnie Unala po wrzutce, on dobija tą piłkę główką. Tak naprawdę bramkarz był już absolutnie bez szans. No i później spoza pola karnego właśnie w tym już doliczonym czasie, gdy 90+5 strzela Ouattara. I wygrywa. Wygrywa Wisienki. Czy zasłużone zwycięstwo, czy nie? No ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ciężko mieć w ogóle o zasłużeniu na zwycięstwo. No to się jest po prostu lepszym albo się nie jest. Jeśli chodzi o statystyki, no to miażdżąca przewaga też nad Ipswich. No, ciężko by było tutaj w ogóle dopatrywać się innego wyniku. Ja przed meczem nie byłbym w stanie nawet zgadywać, że Ipswich będzie w stanie prowadzić, wygrać nawet połowę jedną z właśnie Bournemouth. No ciekawy scenariusz naprawdę tutaj się rozrysował, no i szkoda, bo mogłoby się zrobić jeszcze ciekawiej, gdyby to Ipswich dowiosło ten wynik.
Na pewno tam w dole tabeli jest kilka drużyn, które muszą bardzo szybko zacząć łapać punkty, jeśli nie chcą się pożegnać z tą ligą. Przejdźmy do następnego spotkania. Leicester kontra Brighton, 2-2. Leicester też odwraca losy meczu w samej końcówce, bo do 86 minuty przegrywają 2-0. Jeszcze większy comeback. Udaje im się jednak zostawić punkt na swoim stadionie. Sygnał do ataku daje nie kto inny jak Jamie Vardy. Anglik jest legendą klubu i tak naprawdę cały czas gra znakomicie. Myślę, że też dla niego personalnie przyjście Ruda van Nistelrooya dużo pomoże Anglikowi w tym, żeby jeszcze utrzymać tą swoją formę, którą dalej prezentuje mimo swojego wieku. Dla Brighton gole strzelali Lamptey w 37 minucie i Mintech w 79. W pierwszej połowie przewaga Brighton, jednak nie taka jakaś bardzo wyraźna. W drugiej to statystyki już są dużo bardziej wyrównane.
W ogóle ten mecz, nawet ten, myślę, wynik remisowy pod koniec tego spotkania trochę pokazuje, że to spotkanie wcale nie było pod kontrolą Brighton przez cały czas. Jakby się mogło wydawać, tam mówiłeś o tym, że tracą cenne punkty z dołu tabeli, potrzebują tych punktów. Tak samo Brighton potrzebował przecież tych punktów. Oni walczą dalej o puchary. Dalej są, myślę, takim, nie wiem czy zaskoczeniem, ale na pewno takim fajnym punktem tego stanu Premier League. Oni potrafią wygrać, potrafią zagrozić, odebrać punkty tym najlepszym drużynom.
No właśnie, Brighton potrafi odebrać punkty najlepszym drużynom, a z tymi wydawałoby się słabszymi je traci, bo 3 tygodnie temu chyba remis z Southampton u siebie, teraz remis z Leicester. jeśli na poważnie myślą o tym, żeby włączyć się do walki o Ligę Mistrzów, to takie mecze po prostu muszą wygrywać.
No tak, to nawet właśnie, jak już wspominasz, no to João Pedro, Ruter, to są zawodnicy, którzy są naprawdę niesamowici w tym sezonie. Są bardzo dobrzy i wyróżniający się na pewno. Takie remisy to jest coś, no, utrudniającego na pewno im tą drogę też, chociaż muszę przyznać, że ten remis też nie był do końca taki pewny, bo Vardy rzeczywiście tam, no, nie dość, że strzelił gola w 86, to jeszcze asystował przy strzale Cordovy Reysa w 90 minucie plus jeden do liczonego czasu. No, miał też sytuacja, była bliźniaczo podobna w zasadzie, bo on był sam na sam z bramkarzem, tylko w tej drugiej sytuacji zdecydował się na podanie do lepiej ustawionego kolegi. No, widać, że jest to zawodnik doświadczony, no i rzeczywiście to dzięki jego tej indywidualnej tak naprawdę postawie i skuteczności ten remis się nawiązał, więc można powiedzieć, że to trochę pech ze strony Brighton. No i myślę, że trochę jak Tottenham w tym sezonie też, że oddaje punkty słabszym drużynom, a zabiera tym lepszym, jak na przykład City, chociaż...
Skoro
City
już mowa o kogutach, to możemy przejść do ich meczu. Porażka z Chelsea, mimo prowadzenia 2-0, wynik ostateczny 4-3 dla The Blues. No to Tottenham nie popisał się tak naprawdę od momentu, kiedy prowadzili te 2-0. Tam bardzo dużo przy tych gole dla Tottenhamu zawinił Kukureja, który dwa razy się poślizgnął, stracił piłkę i dwa razy padł gol dla Chelsea. Później nawet wstawiał na swoje social media takie zdjęcie, gdzie te korki wylądowały w śmietniku. No szybko je usunął, bo tam dużo do powiedzenia mógł mieć sponsor w tej kwestii. Ale to może zostawmy, przejdźmy do samego meczu.
No, na szczęście dla Kukurei, no nie podczuli tych jego błędów aż tak mocno goście, jakby mogli.
A też to jest bardzo dobry sezon Kukurei, bo on w tych poprzednich meczach tak naprawdę od czasu Euro tegorocznego wygląda bardzo dobrze i to było takie dosyć niespodziewane.
To prawda, ale rzeczywiście te błędy dosyć komiczne. Dużo przeróbek już krąży po internecie. No, dosyć ciekawe, jak czy na Hiszpana to jakoś wpłynie. Pierwsze bramki, jak mówisz, 5-11 minuta, najpierw Solankę po dośrodkowaniu Johnsona, potem Kulusewski tym naprawdę indywidualnym rajdem schodzi ze skrzydła do środka boiska i lewą nogą przy słupku pokonuje bramkarza Tottenhamu. Warto znaczyć, że Vicario był kontuzjowany, nie zagrał w tym meczu. No ale później tak naprawdę na odpowiedź nie trzeba było dużo czekać Chelsea, bo w 17 minucie Sancho też strzałem z dystansu spoza pola karnego, no pięknie przymierzył i pokonał Roberto. Tak naprawdę bramkarz Chelsea był bez szans. Też w ogóle słaby występ, jeśli chodzi o tego bramkarza. W tej części gry tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o niespodzianki i gole. Później dopiero Cole Palmer w 61 po faulu zawodnika Bissoumy, który fauluje zawodnika Chelsea. No i mamy rzut karny. Cole Palmer pewnie wykonuje tą jedenastkę. Chwilę później po właśnie rajdzie Palmera, który trzeba powiedzieć, że w tym meczu był naprawdę mecz MVP. No i grał świetnie. No to trzeba jasno zaznaczyć. Oddaje strzał po swoim indywidualnym rajdzie. Piłka się odbija do Enzo Fernandeza, który pewnie wykorzystuje strzałem z voleja po krótkim. No i po raz kolejny piłka jest w siatce, no i mamy wynik 3-2. Później na domiar złego, jakby Palmerowi było mało, no fauluje go zawodnik Tottenhamu w polu karnym. Po raz kolejny mamy rzut karny, 84 minuta, podcinką w środek bramki. Komentatorzy no zachwycali się, powiedzmy, komentując w jakiś sposób nawet trochę jego strzał. No i później już tak honorowo, tak bramka kontaktowa, tylko w zasadzie tego kontaktu to już nie miało prawa być, strzela Son. No, ale to już nic z tego tak naprawdę nie wyszło. Tottenhamowi nic ta bramka nie dała, trochę zamieszanie w polu karnym i strzał na bramkę tak naprawdę bez znaczenia.
Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Koreańczyk w tym sezonie trochę zawodzi chyba swoich kibiców, bo tylko 5 goli na jego koncie. Przyzwyczaił nas chyba do nieco większej liczby wykreowanych sytuacji, czy też zamieniania ich na bramki, a w tym sezonie ma z tym ewidentne problemy.
To nawet właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo bo to jest dosyć ważny temat, nawet sam Son przecież, jeżeli jak on gra, no to robi dużo szumu, naprawdę. Dużo zagrożeń jest z jego akcji, on oddaje te strzały, dużo właśnie niczym z FIFA finezyjnych, podkręcone pięknie lecące rogalem w stronę bramki. No ale rzeczywiście nie może się Koreańczyk wstrzelić, może dlatego, że za dużo w League of Legends gra, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć na ten moment, no ale...
Też w przyszłym sezonie kończy mu się kontrakt z Tottenhamem i jeśli on chce wywalczyć transfer do jakiegoś lepszego zespołu, może w końcu podnieść jakieś trofeum, bo jak wiadomo, na Tottenhamie ciąży pewna klątwa i od pamiętnego Audi Cup w 2019 roku to oni żadnego trofeum nie podnieśli. No to musi na pewno poprawić swoją grę, bo może być z tym ciężko. Żaden zespół w tej formie topowy raczej po niego nie sięgnie.
Teraz myślę, że tym akcentem pięknym wygrywania trofeów przejdziemy do meczu West Hamu i Wilków. No to był chyba, nie wiem, czy to nazwać, najbardziej wyrównany mecz tej kolejki, bo tu rzeczywiście od początku, mimo że wynik na to by nie wskazywał, bo West Ham ostatecznie wygrał 2-1, no to rzeczywiście oba zespoły ciągle się atakowały, ciągłe kontrataki, no może delikatną przewagę miał West Ham, ale rzeczywiście nie można powiedzieć, że Wilki grały słabo. Pierwsza bramka dopiero w 54 minucie strzela Socek, Tomasz, więc no po główce tak naprawdę. Taka ta piłka podobna trochę do strzału właśnie podczas meczu Nottingham, tak, Chrisa Wooda z Manchester United, też piłka leci na dalszy słupek, wpada do bramki.
Tylko Wood strzelał praktycznie z linii końcowej, a Soczek jednak stał na linii 5 metra, więc ta sytuacja była dużo łatwiejsza, ale to nie zmienia faktu, że bramkarz Wolverhampton był zasłoniony przez swoich obrońców i miał utrudnione zadanie. Nie wiem jak ty, ale ja ten mecz zapamiętałem z masy niewykorzystanych sytuacji. Tam ciągle piłka była w polu karnym, ktoś miał jakieś szanse na zdobycie gola, a zawodnicy podejmowali jakieś niezrozumiałe decyzje, dribbling w polu karnym, tak naprawdę nie wiadomo po co, wystarczyło podać albo strzelić do bramki, niecelne podania, masa niecelnych strzałów. Tak naprawdę przy lepszej skuteczności obu zespołów to tutaj mogliśmy oglądać spokojnie 5 czy nawet 7 goli.
Tak, to prawda, masz rację, chociaż ja zapamiętałem z czego innego, ze strasznego pecha Kudusa, który 2 razy strafiał do bramki, jednak 2 razy był on na pozycji spalonej.
No później Julen Lopetegui już go zdjął z tego boiska i chyba delikatnie się zdenerwował tą całą sytuacją i nie chciał, żeby West Ham strzelił 3 gola ze spalonego w tym meczu.
Mówi się, że do 3 razy sztuka, no niestety Kudus tej okazji nie dostał takiej możliwości. Później tak naprawdę po tym golu pierwszym stronnym przez West Ham Wilki zaczęły troszeczkę bardziej atakować, troszeczkę bardziej tak no nacierać na tą bramkę, te kontrataki były coraz celniejsze. No i w końcu Aitnori podaje do Ertiego, no i on oddaje strzał po ziemi, spokojnie pokonuje bramkarza, tak naprawdę bramkarz dużo do powiedzenia nie miał, był po prostu strzał.
Nie wiem, czy się zgodzisz, ale to mi się wydaje, że to był chyba najlepszy mecz Aitnuriego w tym sezonie. Kreował masę sytuacji i tak naprawdę do momentu jego zejścia z boiska to Wolves cały czas było groźne pod bramką West Hamu, później te ataki ustały, tam zeszło jeszcze kilku innych ważnych zawodników, między innymi Nunes, ale on akurat miał na koncie żółtą kartkę, więc to była zrozumiała decyzja trenera.
Oczywiście zgodzę się z tobą, to jest na pewno był bardzo jasny punkt drużyny. Jeżeli dalej będzie tak grał, to może jest to szansa dla Wilków. No nie wiem, na pewno dobrze wyglądał Kunia, który...
Kunia w każdym meczu tak naprawdę wygląda dobrze, w którym się pojawi na boisku, bo nie zawsze to się dzieje.
Przyzwyczaił nas raczej do tych lepszych występów, tak jak wspomniałeś. No ale tym wynikiem remisowym, wracając do meczu, nie nacieszyli się zbyt długo kibice, jak i zawodnicy Wolverhampton Wanderers. Bo Jarrod Bowen, zaraz, chwilę później dosłownie, bo to jest 72 minuta, no strzela, celnie strzela.
No, Bowen zrobił to, do czego nas przyzwyczaił tak naprawdę. Wziął całą drużynę na plecy i zapewnił im 3 punkty. Razem z Kudusem właśnie oni ciągną ten West Ham i jak Bowen wypadnie przez jakąś kontuzję, to ja nie wróżę
sukcesu West Hamowi.
No to prawda, w ogóle ten rajd był naprawdę niesamowity. Jak to oglądałem, no to naprawdę, no bardzo ciekawa akcja, bardzo fajnie to rozegrał, pominął obrońców, no i oddał ten cenny strzał dalszy słupek, pokonując bramkarza Wilków. Warto zaznaczyć, że w składzie Wilków była wymiana bramkarza po ostatnim spotkaniu już, no, stary, dobry Portugalczyk musiał usiąść na ławce i ustąpić miejsca nowemu bramkarzowi. No ale to nie było aż tak istotne tak naprawdę, bo po prostu West Ham no, był, jeśli chodzi o te strzały, skuteczniejszy.
No to był już ostatni mecz 15 kolejki Premier League. Przejdźmy do tej nadchodzącej, która rozpoczyna się od razu dobrym meczem i tak naprawdę kilkoma meczami, bo zaczyna się w sobotę o 16:00 Multiliga. Pierwszym meczem, który sobie weźmiemy na tapet, jest Arsenal kontra Everton. No i tak naprawdę, jeśli kanonierzy chcą jeszcze powalczyć o tytuł w tym sezonie, to muszą tutaj wygrać ten mecz i zainkasować pewne 3 punkty.
Chociaż wiesz co, te mecze Evertonu zazwyczaj są takie dosyć, no nie powiem zaskakujące, ale ciekawe. Te mecze Evertonu są takie czasami zaskakujące w skutkach, powiedzmy w rezultatach podkońcowych. Chociaż tutaj podobnie jak w odwołanym mecz, no nie wróżę Evertonowi tutaj sukcesów.
No Evertonowi będzie bardzo ciężko, bo oni ostatni raz na Emirates wygrali w kwietniu 2021 roku, także będą musieli naprawdę wspiąć się na wyżyny swojej formy, której w tym sezonie de facto nie mają, bo są na 15 miejscu w tabeli, żeby tutaj osiągnąć jakiś korzystny rezultat.
No, ostatni remis nawet padł na Goodison Park w grudniu 2019, to jeszcze starsza data. No, ale to jest inny skład, to są inni zawodnicy, pamiętajmy, że futbol wziął różne rzeczy.
Przechodząc jeszcze do linii obronnej Arsenalu, tam z pewnością zobaczymy Jakuba Kiwiora, bo 5 obrońców Arsenalu jest kontuzjowanych. Wypadli Calafiori, Tomiyasu, Gabriel White i Zinchenko, więc ta linia obrony jest dosyć mocno wybrakowana. Tam w ostatnim meczu w ogóle Thomas Partey zagrał na prawej obronie z braku innych opcji. No i to też może być jakaś szansa dla tego Evertonu, żeby gdzieś tam postraszyć Arsenal.
No właśnie, w ogóle to są tacy zawodnicy czołowi. Calafiori przecież po transferze, no nie wiem, czy ze mną zgodzisz, ale grał naprawdę dobrze w tym Arsenalu. On widać, że tam się odnalazł, widać, że czuł się tam pewnie, no ale myślę, że możemy przejść już do kolejnego meczu, bo on będzie troszeczkę ciekawszy. Fulham po remisie z Arsenalem na wyjeździe, tym razem podejmie Liverpool, Tom Harrington.
Będzie może ciekawie. Nie rozmawiajmy o sędzie.
Jeśli chodzi o takie, czy taką czystą analizę, myślę tylko na sucho, no to zdecydowanie faworytem Liverpool, który nawet w Lidze Mistrzów jest niepokonany jak na razie. Nie ma pogromcy. Gra świetny sezon tak naprawdę. Każdy w Liverpoolu, nie wiem, czy znalazłbym jedno nazwisko, które dołuje jakoś specjalnie. Czy Diaz, czy Salah, czy Robertson.
Może Nunes.
Trend.
On, mi się wydaje, że on mógłby wspiąć się jeszcze wyżej, na wyżyny swojej formy, bo nie prezentuje takiego poziomu, jak jego koledzy z ofensywy czy z defensywy. Tam Curtis Jones robi bardzo dobrą robotę w środku pola. I tak naprawdę, jeśli Chiesa nie byłby kontuzjowany, to ja nie wiem, czy Nunes występowałby w pierwszym składzie.
Tutaj faktycznie Darwin no, ma swoje problemy, ale to już on nas przyzwyczaił do swoich różnych dziwnych zachowań na boisku, dziwnych akcji, które przeprowadza. No ale jeśli chodzi na to o statystykę rozgranych meczy, no to myślę, że ten Darwin nie będzie problemem, bo Liverpool 21 spotkań wygrał, 6 zremisował i zaledwie 7 razy Fulham był górą.
Ale jeśli Fulham chce się w jakikolwiek sposób pocieszać, to ja bym wrócił do tego, o czym mówiłeś, o tym meczu w Lidze Mistrzów Liverpoolu, że tutaj jednak ci zawodnicy mogą być trochę podmęczeni.
Dobrze, że w ogóle wspomniałeś o tej Lidze Mistrzów, bo przypomnijmy, że Liverpool grał z Gironą. Z Gironą bardzo słabo w tym sezonie, z bardzo zmienionym składem miejscami, no i wygrał zaledwie 1-0 po karnym Salaha. To jest słaby wynik jak na Liverpool, tak go chwaliliśmy, no rzeczywiście też mają swoje problemy. Teraz dobrze. Myślę, że możemy przejść do kolejnego spotkania. Newcastle u siebie będzie bronił twierdzy przed Leicesterem. No jestem bardzo ciekawy, co na to Vardy, czy podbije ten zamek.
Twierdza to chyba dosyć górnolotne określenie, patrząc na to, że Sroki ostatni raz tam wygrały miesiąc temu.
Ale nie przegrali. Przegrali chyba tylko 3 razy, tak? Czy 4?
Nie wiem, czy będąc na 12 miejscu w tabeli remis cię satysfakcjonuje. To już zależy, jakie kto ma priorytety.
No jak chcesz się utrzymać, to każdy punkt jest ważny. Zawsze każdy punkt jest ważny.
Myślę, że Newcastle raczej przed sezonem miało w planach europejskie puchary, a nie utrzymanie w lidze. Tym bardziej z nowymi właścicielami. Ale tak naprawdę dobrze, że wspomniałeś o tym Vardym, bo to może być mecz napastników. Isak i Vardy, taki sam wynik w klasyfikacji, 6 goli, 3 asysty, to może być mecz właśnie podyktowany pod ich grę i dużo będzie zależeć od formy Szweda i Anglika.
Jestem bardzo ciekawy, jak zmieni się gra Newcastle po tym, jak Botman wróci do składu, bo jest dalej kontuzjowany, dalej go nie ma.
Oj, to chyba nie prędko, bo tam były problemy z Achillesem. Tak szybko się nie wyleczy.
Może być rzeczywiście jego obecność dosyć długa. No ale rzeczywiście, jeżeli Newcastle ma zamiary osiągnąć coś więcej w tej Premier League, no to musi z tym Leicesterem wygrać, tym bardziej, że Leicester nie jest bardzo mocny w tym sezonie, to dopiero 16 miejsce. Oczywiście ma jakieś takie swoje pojedyncze zrywy, jak właśnie ten omawiany przez nas mecz 2-2. No ale to dalej chyba nie jest to pokonanie Brighton, znaczy zremisowanie z Brighton, to nie jest chyba taki...
Ale po objęciu sterów przez Ruda van Nistelrooya ta ofensywa wygląda całkiem nieźle, bo to jest 5 strzelonych goli w 2 ostatnich spotkaniach, więc tutaj naprawdę Newcastle musi się pilnować w obronie i Pope musi być w dobrej formie, żeby Srokom udało się ten mecz wygrać. Przejdźmy do kolejnego meczu. Wolverhampton kontra Ipswich. Pojedynek na dnie tabeli. 19 Wilki, 18 Ipswich. No tak naprawdę myślę, że przegrany tego meczu może się powoli żegnać z ligą.
No tak. Myślę, że jakbym w ogóle bardzo fajna statystyka, że te drużyny nigdy ze sobą nie zagrały w Premier League.
No jak Ipswich grał w Premier League ostatni raz, to Wolverhampton gdzieś tam było w 4. lidze angielskiej, także zrobili taką klasyczną mijankę.
No zdarza się tak, no niestety. Ale jeżeli miałbym tak szczerze powiedzieć, kto tutaj byłby górą, to myślę, że te indywidualności właśnie Mateusa Kuni, jego świetnej gry tak naprawdę, właśnie Algierczyka z Wilków, no to będą ci zawodnicy, którzy mogą przeważyć o wyniku. I oczywiście odbieramy szans Ipswich, no bo to drużyna, która też nas zaskoczyła, remis z United, no to był na pewno jedno z większych zaskoczeń, wygrana z Tottenhamem. Takie mecze, no potrafią zaskakiwać. Niemniej jednak uważam, że no mogą Wilki tutaj powalczyć i muszą, jeżeli chcą walczyć o utrzymanie.
Ipswich może mieć delikatne problemy w lidze w linii defensywnej, bo tam Axwell Tuanzebe jest kontuzjowany, były gracz między innymi wspomnianego wcześniej Manchester United. I no, może być ciężko powstrzymać tą ofensywę Wolverhampton.
Mhm. Myślę, że o tym meczu tyle tutaj tak naprawdę dużo więcej nie trzeba mówić. No, oby to nie był mecz typowych średniaków w Premier League, bo tego byśmy chyba nie chcieli. Kolejny mecz, 18:30. Nottingham versus Aston Villa. No Nottingham po zwycięstwie z United pewnie jest jeszcze głodny zwycięstw, ale Aston Villa to też nie jest przeciwnik zbyt łatwy. Jeżeli Nottingham chce udowodnić, że rzeczywiście to 5. miejsce to nie przypadek i chcą walczyć o więcej, no to myślę, że powinni się Aston Villa postawić, tym bardziej Aston Villa jest tylko 1 miejsce za nimi.
No, tak naprawdę obie ekipy mają po 25 punktów, więc tam głównie bilans bramkowy o tym decyduje. Ale na City Ground Nottingham jest bardzo mocne w tym sezonie. W ogóle trochę zaskakują tą formą, bo raczej przed sezonem nikt się nie spodziewał, że podopieczni Nuno Espirito Santo będą w takim miejscu tabeli w tym okresie sezonu. Raczej gdzieś tam stawiano ich 12., 15. miejsce, a nie 5. No ale zobaczymy, jak długo uda im się tą formę jeszcze utrzymać. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy to nigdy w 14 meczach nie podyktowano rzutu karnego, więc miejmy nadzieję, że sędzia Bramall nie będzie miał dużo roboty w tym spotkaniu.
No najlepiej, żeby to indywidualności właśnie drużyny zdecydowały, kto ma wygrać, a nie powiedzmy błędne decyzje, bo tak też się czasami zdarza. Kolejnym meczem o godzinie 15, tym razem już w niedzielę, będzie mecz, gdzie Crystal Palace po zaskakującym remisie z Manchesterem City.
A propos błędów, rozjemcą spotkania Michael Oliver. Tak tylko dodam, nieśmiało.
Crystal Palace przyjedzie do Brighton, Amex Stadium. No i ciekawy to będzie mecz na pewno, bo Crystal Palace zremisowało, tak jak już mówiliśmy, no zasłużyli sobie, te skuteczność strzału była dosyć niezła. No ale Brighton to też nie jest drużyna słaba, tak jak mówiliśmy, te indywidualności jak João Pedro czy Luther są tam obecne, są to zawodnicy naprawdę nieźli, więc wydaje mi się, że jakbym miał powiedzieć, kto mógłby być tutaj lepszy, to stawiam na Brighton, to też myślę, że pozycja w tabeli dużo mówi. No, oczywiście odbieram z Crystal Palace, to jest drużyna, która potrafi się podnieść, jak właśnie udowodniła w tej kolejce i potrafi zaskoczyć.
No, Crystal Palace zupełnie odmienione po tym odejściu Michaela Olise do Bayernu Monachium, tam Eze sam nie daje rady z Matetą kreować tych sytuacji. No mają jeszcze 4 punkty zapasu nad strefą spadkową, ale to raczej nie jest dla nich komfortowa sytuacja.
No na pewno chcieliby więcej, tym bardziej po poprzednim sezonie, gdzie tak naprawdę ten Olise i Eze no, byli naprawdę mocnymi punktami i to w całej lidze.
Ale Brighton ma delikatne problemy w defensywie, bo Crystal Palace, mimo że są 10 miejsc w tabeli niżej, to mają 2 bramki mniej stracone, 20 straconych Brighton, no i 20 straconych, przepraszam, Crystal Palace i 22 stracone bramki przez Brighton, więc myślę, że tutaj padnie dosyć sporo goli.
No właśnie, tylko też dobrze o tym wspomniałeś, bo te 22 bramki to też musi świadczyć o tym, że Brighton dużo strzela, bo siódma pozycja, no raczej, no trzeba sobie na to zapracować, to nie jest łatwa sprawa.
No i teraz czas na Clem de Reclam tej kolejki. 232 derby Manchesteru, Etihad Stadium, niedziela 17:30. Myślę, że pozycja obowiązkowa dla każdego kibica piłki nożnej.
Anthony Taylor będzie sędziował w tym meczu. No, powiem ci, że aktualna forma Manchesterów jest wątpliwa. City dołuje. No ciężko to nazwać dobrą grą. Manchester United za to zawsze ma z kimś problem. Jak nie Onana, to ktoś inny zagra słabiej, czy Dalot, czy ktokolwiek inny. No zawsze jest jakiś problem. No i to może być naprawdę ciekawe spotkanie.
Też jestem ciekawy, jak Ruben Amorim poukłada to, bo on dotychczas w każdym meczu wystawiał inną jedenastkę. Jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby z meczu na mecz ta jedenastka była taka sama. Myślę, że Portugalczyk może mieć już jakiś zarys tego, jak chce, żeby ten skład wyglądał. Chociaż pewnie doczekamy się paru transferów w zimowym okienku transferowym i no musi to poukładać po prostu pod siebie, bo na razie jak szyje z tego, co ma.
No a propos szycia z tego, co się ma, to trzeba powiedzieć, że City jest, no powiedzmy sobie, niedysponowane tak, jakby chciało, bo jeśli chodzi o kontuzje, to jest tam, no, połamanych jest sporo. Rodri, Kovacic, Stones, Foden, Akanji, Ake i Bob, no to jest długa lista, to jest dużo pracy dla sztabu medycznego, no nie jest to na pewno wymarzona sytuacja Pepa Guardioli, no... Myślę, że też nie spodziewał się, że tak naprawdę połowa podstawowego składu mu tak z rozgrywek wyleci. Tym bardziej zdobywca złotej piłki Rodri, który no nie miał sobie równych na tej pozycji.
No w United tylko w porównaniu do tego, co było w zeszłym sezonie, tylko 3 kontuzje w linii defensywnej, Evans, Lindelof i Shaw, ale ostatnio z dobrej strony zaprezentował się Leny Yoro, Malasia też wygląda nie najgorzej, więc myślę, że tutaj problemów nie będzie.
No właśnie, zastanawialiśmy się, czy Malacja po tej przerwie będzie w stanie wrzucić ten wyższy bieg. No i chyba sprawdził się w tych ostatnich meczach. Wyglądał całkiem w porządku. Tak samo jak Yoro, który wszedł najpierw w końcówce meczu z Arsenalem pod koniec i teraz poprawnie się mylę w podstawowym składzie z Nottingham.
No tak, i dokładnie.
Wyglądał naprawdę, naprawdę dobrze. Kolejnym meczem, a propos dobrze wyglądających zawodników, po raz kolejny będziemy mogli oglądać Kukureję. Chelsea zagra u siebie z Brentford. No, to może być ciekawy mecz, biorąc pod uwagę fakty, jak zaprezentował się Brentford w tej kolejce, no ale Chelsea to też powiedzmy trochę inny kaliber drużyny, inny kaliber zawodników. Cole Palmer po po prostu nie miał sobie równych w swoim meczu. No i rzeczywiście będzie Brentford ciężej, no ale myślę, że mogą postraszyć Chelsea.
Myślę, że nawet kibice Chelsea nie spodziewali się, że Enzo Maresca tak to poukłada, że Chelsea po 15 kolejkach będzie wiceliderem tabeli. To jest dosyć niespodziewane dla wszystkich, ale Cole Palmer faktycznie wygląda fantastycznie w tym sezonie. I Chelsea nie przegrało meczu od 30 października, od porażki z Newcastle, więc tutaj będą mieli okazję odwrócić trochę inną, negatywną dla nich statystykę, że tylko raz do tej pory wygrali z Brentford w 2021 roku, jeszcze za Franka Lamparda.
To też niesamowite, ale jak myślę, że jakbyś powiedział kibicom Chelsea w poprzednim sezonie, że będą na drugim miejscu za rok, no to część by nie uwierzyła.
Myślę, że nikt by nie uwierzył. No to jest kompletnie niespodziewane, co robi ekipa The Blues w tym sezonie. Jeśli utrzymają formę, którą mają, to myślę, że mogą nawet tak dojechać na tym drugim, trzecim miejscu do końca rozgrywek.
No jeśli chodzi o kontuzje, to tutaj oba zespoły dużo nie stracą, szczególnie Chelsea, które kadrę ma dosyć bogatą, dosyć dużo zawodników
za Maresca. Myślisz, że dalej nie będą się mieścić w szatni?
Myślę, że tak. Myślę, że dwie im zajmują. Ewentualnie można wyburzyć ściany, coś się doklei. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale widać, że na razie się sprawdza. Można mówić dużo rzeczy na temat Chelsea. Na pewno nie to, że grają w tym sezonie słabo. Palmer utrzymuje w ogóle swoją świetną grę z poprzedniego sezonu, bo on pod koniec również sezon tamtego król strzelców Premier League. Zresztą w poprzednim sezonie no grał naprawdę świetnie i dalej podtrzymuje tą formę, 11 goli i 6 asyst.
A propos grających świetnie, to w kolejnym meczu raczej tego nie uświadczymy, bo to pojedynek Southampton kontra Tottenham. No Southampton w fatalnej formie w tym sezonie, tylko 5 punktów i jeśli szybko czegoś nie zmienią w swojej grze, to chyba czeka ich to, co przyzwyczaili do tego swoich kibiców, czyli ponowna walka o awans w Championship.
No właśnie, to dosyć ciężka sytuacja, bo Southampton wygląda, no mocno dużo rzeczy mówić, no ale wygląda po prostu źle. Z Manchester United miało chwilę, ale to była chwila. No grali oni po prostu kiepsko, cały ten sezon wygląda kiepsko, z kim nie grają, tak naprawdę nie są w stanie zagrozić rywalowi. Tak jak mówisz zresztą, to jak już rozmawialiśmy, no to jest drużyna za słaba na Premier League, a z Championship zaraz wyjdą i znowu wrócą na najwyższy poziom rozgrywkowy tylko po to, żeby dwa sezony i z powrotem przywitać się z Championship. No, to też będzie sprawdzian dla Tottenhamu, bo jeżeli Tottenham znowu odda punkty słabszej drużynie, to już spokojnie będziemy mogli go nazywać Robin Hoodem Premier League. No, tym bardziej, że nie wygrał mecz od 4 spotkań, tak?
Tutaj myślę, że Tottenham będzie podwójnie zmotywowany, bo posada Andre po te szczeglu wisi na włosku. Tam zarząd poinformował, że on musi zacząć odmieniać te mecze Tottenhamu i te wyniki muszą być dużo lepsze, jeśli chce zachować posadę do rundy rewanżowej. No ale Southampton myślę, że nie będzie dużym przeciwnikiem, bo druga najgorsza defensywa ligi, 31 goli straconych, tylko 11 goli strzelonych w 15 meczach, to nie wygląda najlepiej, umówmy się.
No to jest trochę nawet przerażające, bo sam Cole Palmer ma tyle goli, co oni strzeli przez cały sezon. No, przerażająca statystyka na niekorzyść Southampton, no ale już nie znęcajmy się nad nimi, bo no nie ma chyba za bardzo powodu, tym bardziej, że mają tam niezły szpital, 8 piłkarzy połamanych.
Przejdźmy do ostatniego meczu kolejki poniedziałkowego, 21 Vitality Stadium, Bournemouth kontra West Ham. No i to tak naprawdę myślę, że to będzie sprawdzian trochę dla Wisienek, bo jeśli oni wygrają ten mecz, to pokażą, że są faktycznie w dobrej formie, a nie tylko udaje im się wygrywać mecze w końcówkach.
Mhm. To prawda, to drużyna, która w tym sezonie, w zasadzie w poprzedniej kolejce, może bardziej skupmy się na tym, pod koniec sobie wyratowała to zwycięstwo. No, West Ham. Zawsze gra w poniedziałek. To musi być jakiś znak. Nie wiem, dziwna sprawa. Może to ich szczęśliwy dzień. Tym razem sprawda nie u siebie, tylko na wyjeździe. No i kaliber przeciwnika też trochę inny niż Wilki na pewno. Trochę będzie mecz trudniejszy.
Myślę, że możemy się spodziewać dużej ilości bramek, bo ostatnia porażka Bournemouth miała miejsce 23 listopada i zachowali tylko jedno czyste konto w 14 meczach, a widzieliśmy, że ta obrona West Hamu też nie wygląda najlepiej, więc tutaj napastnicy będą mieli pole do popisu.
Myślę, że jeśli chodzi o nawet tego... Jestem ciekawy bardzo w zasadzie, jak Van Bissaka się zaprezentuje, bo to jest trudniejszy przeciwnik. On w tym sezonie pierwsza swoja bramka w Premier League, potem zaraz strzelił drugą. Nie pierwsza, pierwsza w barwach West Hamu, tak? No jestem bardzo ciekawy, czy te jego zadania ofensywne się jakoś zmienią, czy znowu przewoluje z człowieka w ślizg na człowieka w rzutkę. No ciężko opowiedzieć też ostatnio.
No, te celność tych jego wrzutek może pozostawimy bez komentarza. I tym takim mało optymistycznym akcentem zakończymy ten pierwszy odcinek. Zachęcamy do zostawiania komentarzy, jakiegoś swojego odbioru tego i zapraszamy już za tydzień o godzinie 18:00.
Bardzo dziękujemy. I mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień.